Otwórzmy Hebrajczyków, 11 rozdział. Hebrajczyków, 11 rozdział, strona 1309. Czy dokładnie 1307. Tutaj czytamy w 11 rozdziale, autor nam przedstawia listę osób, którzy czynili coś lub doświadczyli czegoś przez wiarę. Autor tego listu przedstawia nam uczynki wiary. Tutaj możemy widzieć uczynki, które są wynikiem wiary. Nie tyle koncentruje się tutaj autor tego listu na konkretnych osobach, jako całym ich życiu, ale jako poszczególnych uczynkach wiary. Nie mówi o całym ich życiu, że żyli życiem doskonałym. Nie mówi tutaj autor o tym, jakich grzechów się dopuścili. Nie, autor mówi, że te osoby miały uczynki, które wynikały z wiary. I niektórzy z nich wiedli bardziej doskonałe życie, a niektórzy z nich wiedli mniej doskonałe życie. Niektórzy żyli życiem takim, które się mogło bardziej podobać Bogu, a inni kończyli w bardzo dziwny sposób swoje życie. I chciałbym, abyśmy przeczytali od wiersza 32, 11 rozdział od wiersza 32 do 39. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwą, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Czytamy od wiersza 32 o ludziach, którzy osiągnęli cel. O ludziach, którzy w swoim życiu doświadczyli życiowych zwycięstw. O ludziach, którzy w swoim życiu mogli doświadczać naprawdę niesamowitych rzeczy. Mogli zwyciężać wojny. Mogli wygrywać z lwami. Wszystko to, co doświadczali, to było przepełnione takim zwycięstwem, optymizmem, wszystkim, co jest naprawdę dobre. Ale od wiersza 35, części drugiej, czytamy o ludziach, którzy, jak mówi autor, nie osiągnęli celu z jakiegoś powodu. Mówi o ludziach, którzy jednak dzięki swojej wierze zdobyli świadectwo, ale ich życie, po ludzku mówiąc, było wielką klęską. Czytamy o tym, że byli kamienowani, że byli paleni, byli przeżynani piłą. I możemy zobaczyć tutaj jakby dwie grupy. Jedni, którzy szli zwycięsko, którym Bóg dawał zwycięstwo, a druga grupa tak jakby nie miała tego. Jak bardzo istotne jest w naszym życiu osiągnięcie celu? Czy może nieosiągnięcie celu może być mniej wartościowe? Jeżeli Bóg w twoim życiu ma dla ciebie jakiś cel i ty go nie wykonasz z jakiegoś powodu, to czy nieosiągnięcie tego celu ma mniejszą wartość dla twojego życia niż wykonanie go? To pytanie powinniśmy sobie zadać w tym miejscu. Czy to jest mniej wartościowe dla mojego życia? Kiedy Bóg postawił w moim życiu ludzi i chciał, abym im zwiastował Ewangelię, z jakiegoś powodu nie wykonałem planu. Pewnie się bałem. Pewnie nie miałem odwagi. Ale czy to, że nie wykonałem tego, jest dla mnie mniej wartościowe niż to, gdybym wykonał ten plan? Czy ja osiągnąłem wszystkie cele w moim życiu, które Bóg chciał, abym osiągnął? Nie. Czy ty osiągnąłeś cele? Wszystkie cele, które Bóg chciał, abyś osiągnął w swoim życiu? Nie. Czy pastor w swoim życiu osiągnął cele? Wszystkie. Czy nawet z jakiegoś roku konkretnego, nie wiem, 85. Na pewno nie. To nie osiągnięcie przez nas jakiegoś celu, które Bóg nam daje, jest dla Boga najważniejsze, ale ważniejsze jest to, by wykorzystać, że Bóg wykorzystuje każdą taką sytuację w naszym życiu, abyśmy mogli skierować nasz wzrok na Niego. Nie mówię tutaj o tym, że mamy przyjąć za styl życia. Nie będę osiągał celów, które Bóg mi wyznaczył. Będę szedł wbrew temu, co Bóg chce, bo będzie mnie doświadczał. Bo mnie nauczy. Bo mnie zbliży do siebie. Nie mówię o takim stylu życia. Tylko mówimy tutaj o tym, że jeżeli jest taka sytuacja, w którym nie osiągniesz tego celu, który Bóg chciał dla ciebie, to czy w danym momencie może nie jest to bardziej wartościowe dla ciebie? I co za tym idzie? Jeżeli niewykonanie przez nas jakiegoś celu przybliży nas do Boga, pogłębi naszą relację z Nim, sprawi to, że zobaczymy, jak nędzni jesteśmy, jak wspaniały jest Bóg, zwróci nas wzrok do siebie, to musimy być świadomi, że Bóg dopuścił w naszym życiu rzeczy, które są miłe i niemiłe. Nie mówimy tutaj o rzeczach, które są dobre czy niedobre, bo Bóg zawsze w naszym życiu będzie czynił to, co jest dobre. Tylko to, co my odbieramy, to może być dla nas miłe, albo niemiłe, albo nieprzyjemne. Na to, co jest zapisane tutaj w tym 11 rozdziale, Bóg zezwolił. Czyli jedni mieli sukces, a inni, po ludzku mówiąc, szli trudnym życiem. Przegranym, przeszkody, zmęczenia. Dlaczego Bóg dzisiaj ma nie czynić tego, co czynił kiedyś, co było tam napisane? Może właśnie wśród nas są dwie takie grupy. Jedna, która doświadcza zwycięstwa, która wygrywa wojny, która otrzymuje obietnice, która zamyka usta przeciwnikom swoim, a druga, która doświadcza ciągłych utrapień, która jest sfrustrowana, która jest zmęczona, którzy są poniewierani, lekceważeni i uciskani. Bóg wykorzystuje każdą próbę do tego, abyśmy nasz wzrok skierowali na Niego. I Bóg jest lekarzem zarówno jednych, jak i drugich. I Bożym celem, który powierzył Jezusowi, Chrystusowi, to jest doprowadzić moją i Twoją duszę przed oblicze samego Boga. To jest nie doprowadzenie naszego dobrego samopoczucia, nie doprowadzenie psychicznego spokoju, nie doprowadzenie ciała w nieskazitelnej czystości. Mówię tutaj o tym, że na przykład straciłeś palec czy rękę. Nie doprowadzenie tego wszystkiego. Nie. Bóg obiecał doprowadzić twoją duszę. I jeżeli to obiecał, to jest w stanie poświęcić twoje dobre samopoczucie, twój psychiczny spokój i twoje ciało, aby doprowadzić twoją duszę do Niego.
Tak jest.
I chciałbym, abyśmy przeczytali sobie Pierwszą Królewską, 18 rozdział. Pierwsza Królewska, 18 rozdział. I czytamy tam od 20, nie będziemy czytać całego rozdziału. Może przypomnimy sobie tylko to, co tam było, jest zapisane. I tutaj jest przedstawiony sąd Boży nad prorokami Baala na górze Karmel. Jest napisane, że Eliasz wyzywa na pojedynek. Eliasz wyzywa na pojedynek proroków Baala. I jak wyzywa na pojedynek, przychodzi 450 proroków Baala i czytamy, że przychodzi 400 proroków Aszery. I po drugiej stronie stoi Eliasz. I Eliasz mówi do nich: dobrze, wyzywam was na pojedynek. Wy zrobicie ofiarę i ja zrobię. I wy będziecie się modlić do swojego Boga i ja się będę modlił do swojego Boga, aby przyjął ofiarę. I kiedy zgodzili się na to, czy możemy czytać w tym rozdziale, że ci prorocy tam zaczęli swoje te rytuały odprawiać. Zaczęli tańczyć, zaczęli modlić się, zaczęli nacinać się nożami, zaczęli się biczować. Zaczęli wszystko robić, aby ich Bóg przyjął ofiarę. Widzimy, że to było bezskuteczne. I przychodzi czas na Eliasza. Przychodzi czas na Eliasza. Eliasz mówi: zrobił ołtarz, złożył ofiarę i mówi: polejcie to 4 wiadrami wody. Polali raz. Mówi: za mało, jeszcze. Znowu 4, już jest 8. Za mało, jeszcze 4. 12 wiader wody, które zmoczyło całe drewno, całą ofiarę. I co tam się wydarzyło, kiedy Eliasz zaczął się modlić? przeczytamy w pierwszej królewskiej, 18 rozdziale, od 36 wiersza, część druga. I to powiedział Eliasz. Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. I co tam się stało? Bóg przyjął ofiarę w jednej chwili, w ułamku sekundy. Zobaczcie, z jednej strony stoi 850 proroków i Izrael. Z drugiej strony stoi Eliasz i mówi: wyzywam was. I zobaczcie, jak szybko wygrał. Przeczytajcie te dwa wersety. W ciągu minuty Eliasz wygrał z nimi. Bo to nie Eliasz, to był Bóg. I widzimy, co tam się dzieje. Może przejdźmy dalej, co się tam wydarzyło. 19 rozdział. Bożym planem było to, żeby Eliasz stanął przed Izebel. Rozprawił się z tymi prorokami i Bóg zechciał, aby on stanął przed Izebel. To było coś jeszcze więcej. Ale do tego Eliasz był przygotowany. Możemy widzieć, że w 46 wierszu 18 rozdziału czytamy takie słowa. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Widzimy, że to był Boży plan, aby on tam stanął. A co czytamy w 19 rozdziale, w trzecim wierszu? Kiedy Izebel powiedziała, że z tobą się stanie to, co ty zrobiłeś wczoraj z moimi prorokami. I jutro zginiesz. Zginiesz. I czytamy trzeci werset. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić życie swoje. Po czymś tak wielkim przestraszył się jednej osoby. Stał naprzeciwko całego Izraela. Stał naprzeciwko wielu proroków. Wyzwał ich na pojedynek. Błyskawicznie zwyciężył tą walkę. A tutaj się boi. Ucieka. Następnie doszedł do góry Choreb i Bóg zadał mu pytanie. Co tutaj robisz? Co tu robisz? Bóg w przypadku Eliasza był bardzo cierpliwy i pozwolił jemu, aby postąpił w sposób bezmyślny. Tak jest z naszym życiem, że Bóg czasami patrzy się na nas jak w jakiejś panice, w jakichś dziwnych okolicznościach, które On nam daje, doprowadza nas. Zaczynamy robić jakieś głupie rzeczy. Zaczynamy strasznie się dziwnie zachowywać. Zaczynamy myśleć swoim rozumem, rozwiązywać problemy według swojego rozumu. I Bóg się patrzy. Patrzy się, nie zawsze od razu reaguje. Nie zawsze od razu karci. Ale patrzy się, co ty robisz. I w końcu, jak zobaczył, że Eliasz tak postępował, nie wykonał jego planu, uciekł, przestraszył się. Dziwne rzeczy, zaczął się chować, panikować. I Bóg się patrzył w swojej cierpliwości na niego i w końcu do niego powiedział, co tu robisz? Co tu robisz? Dałem ci takie zwycięstwo, a co ty robisz ze sobą? Jak wygląda twoje życie? Bóg czeka na odpowiedni moment w naszym życiu, aby do nas przemówić. I do tej pory przyglądał się właśnie na Eliasza, który robił coś w panice, który w panice uciekał przed śmiercią. Przyglądał się i czekał. Boże leczenie czasami jest bardzo szorstkie. Boże leczenie jest czasami bardzo bolesne i nie mające względu na nasze uczucia. Bo Bogu nie zależy na twoim dobrym samopoczuciu, na twoim spokoju w psychice, na twoim ciele. Bogu zależy na twojej duszy. I poświęci wszystkie te rzeczy, aby zbawić swoją duszę. Aby doprowadzić ciebie przed Jego oblicze i abyś mógł zobaczyć Jego wielką chwałę, Jego świętość, Jego miłosierdzie, Jego łaskę. I w Hebrajczyków, przed tą listą całą, przed 11 rozdziałem, czyli 10 rozdział, 39 werset, są zapisane takie słowa. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest święty, że Bóg jest suwerenny, że Bóg kładzie nacisk na twoją osobistą odpowiedzialność za swoje czyny i że w swoim działaniu stawia przed nami nas przed czasami brutalnymi faktami, brutalnymi według nas rzeczami, aby przybliżyć ciebie do Niego.